wiesz co, zupełnie inny setup jest, bo mam w tej chwili tak. W Audio Hijacku mam ustawioną aplikację Discorda do nagrywania tylko ciebie, do osobnego pliku. Mam mikrofon, który nagrywa mnie tylko do osobnego pliku i mam również Discorda ustawionego, żeby równocześnie nagrywał nas do jednego pliku. Takie buty.
To jest takie skomplikowane, widzę.
No, strasznie. Więc nowy setup całkiem.
A poza tym mi mówię, pytałeś, czy ja mam tego audio hijacka? Do czego on miałby mi się przydać? Albo do czego miałby on pomóc?
Wiesz co, bo wtedy ty również mógłbyś nagrywać siebie, u siebie.
A po co?
Bo wtedy byśmy wysłał ten plik i miałbym jakość z pominięciem internetu. Tylko proszę swojego mikrofonu.
A to ten trial nie zadziała?
Nie, bo on potem tam jakieś szumy dodaje, czy jakieś tam coś nakłada na to, powiesz, dosyć szybko, więc to nie ma sensu. Nie, nie wiem, nie przejmuj się. Zobaczymy, jak wyjdzie przez Discorda. Ponoć najlepsza jakość audio rozmów w internecie.
Tak?
No.
A nie TeamSpeak?
Nie wiem, być może TeamSpeak jest lepszy. Nie wiem, nie testowałem go.
Jak to nie?
Gdzieś ktoś napisał, że Discord obecnie ma najlepszą jakość audio. Nie wiem, ile w tym prawdy, czy to było sponsorowane, czy nie, nie mam pojęcia.
Ciekawe jestem, jak oni to badają.
Proszę?
Ciekawe jestem, jak oni to zbadali.
No, zapewne się nie dowiemy.
No, dobra, powiedz mi. Powiedz mi teraz, jak to ma wyglądać.
No więc to już się nagrywa.
A, fajnie. Dzień dobry.
To już się kameruje.
A, super. A ja nieuczesany jestem, Holender.
I będziemy sobie rozmawiali na różne tematy.
Uh-huh.
I ty jesteś w ogóle taki nieśmiały i nieuczesany.
Bardzo. Tak.
No. Więc będzie to interesujące doświadczenie.
Ciekawe, dla kogo bardziej.
Chyba najbardziej dla osób, których cierpliwość będziemy testowali.
No przepraszam, to nie był mój pomysł.
Słuchaj, co o czym ja chciałem dzisiaj porozmawiać z tobą? Nie wiem, w sumie nawet nie wiem, czy ty słuchałeś Nadgryzionych wcześniej, czy nie.
Słuchałem.
Nie chcę znać twojego zdania na ten temat, więc...
No ja może bym przejął na pół godziny, poopowiadał.
Chciałbyś poopowiadać, tak?
Nie. Jest okej.
Dobrze, już tak dawno nagrywaliśmy, a po prostu nie ma czasu. Albo nie ma z kim, albo nie ma czasu. A ja nawet nie wiem, który to odcinek jest. Czekaj, muszę już wejść. 282.
Tak?
Tak. I chciałem porozmawiać, wiesz o czym? Chciałem porozmawiać o jakichś Apple'owych nowościach.
O których ostatnio było trochę.
No, trochę tego było i o żadnych z nich nie rozmawialiśmy.
Tak może być troszkę out of date.
Nawet, czekaj. Skąd ci biedni ludzie mają to rozumieć? O Cloud Mountain, nowy iPad Pro. Ja ostatnio rozmawiałem o iPadzie Pro 10,5 cala.
To można takie powiedzieć, że to jest takie, wiesz, zmartwychwstanie trochę.
No. I od tamtej pory się pojawiło dużo, dużo nowości. I ja nie wiem, słuchajcie, ja nie wiem, ile dzisiaj masz czasu, bo nawet nie porozmawialiśmy o tym. Ale bierzemy jakiś jeden temat, czy szerzej, czy więcej, krócej, jak chcesz.
Wiesz co, może zróbmy na początek więcej, krócej.
Dobra. To zacznijmy od największego hitu z zeszłego roku, czyli iPhone 10. Ten iPhone.
Ten, którego ja nie mam.
Ty go nie masz. Chciałeś go kupić, a go nie kupiłeś w końcu.
Tak, zgadza się.
Dobra,
jednak bariera, no właśnie, kwota, którą sobie założyłem, była powiedzmy na styk, ale po tym, co przeczytałem sobie różne opinie, to doszedłem do wniosku, że jednak poczekam. Nie będę płatnym beta testerem.
Wiesz co, tak z perspektywy czasu, ja trochę już o nim pisałem, z perspektywy czasu świetne, najfajniejszy iPhone, jakiego można kupić, ale nie uważam, żeby był warty 5000 zł aż za 64, to tam jest blisko 6 za 256. Nie uważam, żeby był warty tej kasy. Świetny telefon, naprawdę, ale biorąc pod uwagę, co inni robią, patrząc się na konkurencję, to nie uważam, że chciałbym do niego dopłacać jeszcze blisko 50% ceny innego telefonu.
No dobra, a powiedz mi inaczej, a branie go w abonamencie na przykład ma sens według ciebie?
Kurczę, wiesz co, to zależy od tego, co kto chce w abonamencie. Ja nie wiem, Orange ponoć ma najlepszą ofertę. To dobra, okej, okay, to skoro rozmawiamy o cenach, to ja wejdę na orange.pl i zobaczę na ich ofertę, spojrzę na ich ofertę. Bo chyba wychodzi taniej niż w tym momencie w abonamencie w Orange'u, niż kupić go po prostu i na, albo nawet na raty 0% albo coś, nieważne, jakbyś go kupił, podzielił sobie tą kwotę na tam 24 miesiące, to i tak chyba wychodzi taniej wziąć w Orange. To jest taka ciekawostka. Tylko nie mogę teraz znaleźć telefony i urządzenia.
No, w Orange to sobie poszukasz. Czekaj, no. Ja kiedyś robiłem sobie taką wycenę z Play'a. Teraz to znajdę.
Mam iPhone 8, jest iPhone 10, czyli X. Wybieram taki telefon. Mam opłatę 199 zł na start. Zakładam, aha, czekaj, tu jest kilka. Jest albo 1000 zł na start, albo 800 zł na start, albo 200 zł na start. Zakładam, że to jest pierwsza jakaś taka wpłata po prostu na dzień dobry. 250 zł miesięcznie. To zawiera 70 zł opłaty za abonament i 180 zł raty przez 24 miesiące. To jeżeli sobie weźmiemy 180 razy 24, to mamy 4320. I to jest rzeczywiście taniej niż kosztuje telefon w sklepie. Ale w abonamencie mamy wszystko za darmo i 20 giga internetu. I to kosztuje w Orange 70 zł. No to ja mam za... Bo ja korzystam z Orange'a Pseudo, czyli z New Mobile w tej chwili. I mam tam, już mówię, karta z internetem, nie, oferta na abonament, to jest internet z rachunkiem. O, okej, okay, z rachunkiem. Dodam tylko ważną rzecz, której New nie pisze na swojej stronie w zasadzie nigdzie. Ja patrząc się kiedyś na ofertę News, myślałem, że to jest umowa na 2 lata, zanim się przesiadłem na nich. Potem ktoś mi podpowiedział, że to jest umowa bezterminowa z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Ze
tak? Dyskie.
No.
Dobra, ciekawe.
Oni mają najwięcej, nie więcej niż 39 zł. To kosztuje 39 zł, jak się możesz domyślić. I w tym jest 20 giga, czyli to jest to samo, co tamto, a jest prawie 2 razy taniej. Czyli to samo, co w Orange. Ale tu jest jeden taki fajny bajer, bo po 6 miesiącach, czyli szczegóły, tutaj jest regulamin, poznać usługę, jak włączyć usługę, tutaj jest... To jest wszystko jest nielimitowane poza internetem, gdzie jest 20 giga i 2,5 giga w roamingu, bo to wynika z kwoty abonamentu. Ale...
No dobra, ale oni tam mają coś takiego, że ze stażem dostajesz coraz więcej internetu,
tak,
nie?
Tak, tak, tak. I właśnie chcę znaleźć, gdzie to oni liczą. Bo nie mogę tego w tej chwili znaleźć, jak zwykle, złośliwość rzeczy martwych. Wiem, że po 6 miesiącach, no, obecni klienci, nowi klienci, regulamin. Ja wiem, sprawdzę pod regulaminem, może tu będzie.
Mobile internet.
20, jak włączyć usługi.
Po upływie 6 miesięcy liczba gigabajtów zostaje zwiększona 2 razy. Po upływie 12 miesięcy liczba gigabajtów zwiększona zostaje 2,5 razy. Po upływie 24 miesięcy liczba gigabajtów zostaje zwiększona 3 razy.
O, już, im dłużej, tym lepiej. Tak, czyli po 6 miesiącach z 20 giga, które masz 40 gigabajtów, po 12 miesiącach masz 50, po 24 masz 60. Jeżeli do tego sobie weźmiesz za 9 zł, to jest fajne, co chyba poza Orange, chyba tylko T-Mobile ma, plus tego na pewno nie ma, nie wiem jak Play. Ja mam coś takiego, co się nazywa internet mobilny, jako... dodatkowa karta z internetem za 19 zł. Ja mam 20 giga internetu, ale to w iPadzie mi siedzi. Mam 20 giga, po 6 miesiącach będę miał 40, 50, po 12, po 24 i 60. I to jest fajne, bo to się łączy, czyli w sumie mogę sobie w smartfonie wykorzystać 40 giga, albo tylko na iPadzie 40 giga, albo podzielić między te dwa urządzenia, jak chcę. A jak ktoś chce zapłacić jeszcze 10 zł więcej, To ma dodatkowe 40 giga, po 6 miesiącach 80, po 12 100, po 24 120, więc w ogóle bardzo dużo. I to według mnie, jak się popatrzysz na to, i okej, ta Orange oferta wychodzi taniej niż kupić w sklepie telefon i wziąć abonament w Orange, jakiś zwykły bez telefonu, ale wychodzi drożej niż kupić telefon w sklepie i wziąć sobie abonament New na przykład, gdzie masz to samo. I ja jestem ciekawy strasznie, czy oni przypadkiem te internet w telefonie w ramach abonamentu 20 giga, czy to się po jakimś czasie nie zmniejsza. Bo jakiś czas temu patrzyłem, możliwe, że teraz nie, może to jakaś inna oferta. Kiedyś patrzyłem na jakąś ofertę, to było strasznie głupie, że przez 6 miesięcy masz 20 giga, a potem po 6 miesiącach już do 2 lat masz tylko 10. Może to T-Mobile było.
Czekaj, to kurde, skąd ty to wziąłeś?
O, a dla porównania, przepraszam, gdybyś chciał wziąć abonament za 39 zł, czyli to samo, co ja w New płacę w Orange, to płaciłbyś 40 zł. I masz za to 5 giga, co jest 4 razy mniej. Więc dla mnie w tej chwili New jest w ogóle bezkonkurencyjne. Jest teraz ta nowa sieć, się pojawiła, Fox TV czy coś. Fox TV.
No to jest jakaś zupełnie wirtualna, z tego co widziałem, że jakąś aplikację ściągasz, w tej aplikacji masz jakąś wirtualną kartę SIM, tak? Bo ja tak tylko tak rzuciłem okiem na to.
Wiesz co, Fox, pierwsza sieć komórkowa w aplikacji. Ja nawet nie wiem, do kogo oni należą w tej chwili.
Playa.
To jest Play. A, słusznie, Play. No tak, no przecież ostatnio rzecznik Play opisał o niej na Twitterze, słusznie. Nieważne, nie znam ich oferty w ogóle, nie wiem, co oni tam oferują, więc być może mają w tej chwili fajniejszą ofertę, ale tak, bo ja patrzę tylko przez pryzmat gigabajtów i zasięgu, chcę mieć dużo gigabajtów, mało za nie płacić i przyzwoity zasięg.
No dobra, a zużywasz tyle giga?
Wiesz co?
Co masz tam dostępne?
Zależy. Jeżeli jestem gdzieś w cudzysłowie w podróży, no to zaczynam jechać po tych danych ostro.
Mhm.
Więc mam.
Ale to, nie wiem, robisz hotspota i na Macu też korzystasz z niego, czy po prostu tylko, nie wiem?
Tak, wtedy okay. I sporo, wiesz co, często jak jestem gdzieś w podróży, no to wieczorem w iPadzie sobie na przykład puszczamy jeszcze jakiś odcinek
Netflixa
albo coś, wiesz, więc na to schodzi, ale na iPadzie ostatnio coś tam zapomniałem, na Macu ostatnio zapomniałem zsynchronizować jakieś duże ilości plików, przerzucałem między folderami i na desktopie potrzebowałem jakieś pliki w podróży, żeby mieć i tam było tego w sumie z 30 giga i nie zsynchronizowałem MacBooka przed wyjazdem i potem mi się to zsynchronizowało przez iPada, bo hotspota sobie zrobiłem i pojechało mi i miałem 40 giga i z 400 giga mi 30 tak zniknęło. Ale tak normalnie jak mam taki, wiesz, mocno podróżniczy miesiąc, no to to mi brakuje. 40 giga to jest mało.
O kurde. Więc... To ja mam 10 i powiem ci, że tak na styk mi starcza. Ale ja tak
20 byłoby w porządku z zapasem.
No 20 to jest zupełny zapas, nie? Ale no mówię, ja tylko w telefonie nie używam, jakoś tam nie robię hotspotów dla Maca czy coś. W większości miejsc mam Wi-Fi. A jak gdzieś jedziesz, to nie używasz komputera, tak?
No rozumiem. To też zależy od siły wyższej.
A tak.
No więc słuchaj, także dla mnie to jest oferta fajna, bo jest mało i mało płacę, mam dużo. Zasięg jest ok, miejscami gorszy niż plusie, miejscami lepszy niż plusie, więc bardzo ciężko mi jakoś to bezpośrednio porównać. W domu jest ciut lepiej na przykład. Ogólnie na trasie w innych miejscach nie mam zasięgu, a w innych mam, więc tam, gdzie nie miałem wcześniej, także różnie.
No, a w porównaniu do plusa lepiej czy gorzej?
Wiesz co, lepiej z tego powodu, ogólnie jeśli chodzi o zasięg, tak samo. Jedynie co jest wyraźnie według mnie lepiej, to są wszystkie dodatkowe funkcje, czyli które działają bez żadnego kombinowania, czyli Wi-Fi calling, masz z tych MMS-ów nie trzeba konfigurować, te wszystkie bzdury, po prostu te profile są dla iPhone'a od razu. No to jest fajne.
A to w Orange tak nie działa, w plusie tak to nie działało?
Nie było, tam trzeba Orange, oni nie mają umowy z Apple, więc tam trzeba Orange to wpisywać.
No tak. Racja.
Dobra, czyli wracamy do ceny, czyli w abonamencie się bardziej opłaca. No kurde, wiesz co? Czekaj, znajdę tą ofertę orężową jeszcze raz. Jak ktoś chce płacić, już nie pamiętam ile tam powiedziałem, 250 zł miesięcznie?
250 tam jeszcze na start było, a...
200 na start i potem 250 miesięcznie. No tak. To kurde, no to okej, okay, to jest dobra oferta. Taniej, jeżeli masz kasę, żeby wyłożyć gotówkę, to taniej będzie niż w Orange'u kupić telefon po prostu w Apple czy gdziekolwiek i sobie wziąć new do niego, żeby było, to w tym momencie taniej wyjdzie na koniec tych dwóch lat. Zakładam, że chcesz go przez dwa lata.
A jakbyś na przykład wziął sobie na raty w takim Cortlandzie.
To byś musiał na raty 0% chyba mieć, co?
Oni teraz chyba mają taką akcję. Poczekaj. Masz raty powiedzmy co, 24 miesiące, tak? To masz 242 zł miesięcznie i do tego doliczasz ten twój abonament w New Mobile, czyli powiedzmy wychodzi ci...
Cztery
dyszki, tak?
No. Ale to musi być z tym. To musi być z. Jak 242 ci wychodzi?
Mhm.
Ja tam mogę sobie 4970. Tak?
4970, no.
To powinno być 207. Więc mają jakieś nawet sporo oprocentowanie.
Że się chwali, że mają.
A to chyba nie na dziesiątkę, wiesz? To chyba było na jakąś ósemkę albo coś. No nieważne. W każdym razie. No każdy musi sobie policzyć, popatrzeć, co się najbardziej opłaca. Prawdopodobnie najprościej jest to wziąć w Orange'u, po prostu masz wtedy spokój. Tylko oni trochę według mnie po prostu zaniżają tą cenę raty za telefon kosztem tego, że podnoszą ci cenę abonamentu.
Mhm.
Ale dobra, no tam powiedzmy, że wychodzi to jakoś tam w miarę sensownie.
Znalazłem. No. W Cortlandzie, jeśli weźmiesz kredyt Agricole, masz 20 rat 0%, wysokość raty 248 zł. Na 20 rat, nie na 24, no, tylko 20. 20
jest, okay.
No, to wtedy...
To ile wychodzi w sumie?
248 plus twoje 40, czyli co, 280. Tylko, że musisz te 4 miesiące jakby różnicy sobie jeszcze dodać, tak?
Czyli to jest 280 razy 20, tak?
No, tak
to
jak.
5600 i brakuje nam 4 miesięcy i 160 zł, czyli 5760 wychodzi. No to jeżeli tutaj masz 250 razy 24, to wychodzi 6000, no to wychodzi drożej parę stówek. Ale z drugiej strony masz kasę w kieszeni, więc. Aha, to jest też raty. Dobra, to najlepiej wziąć w Cortlandzie w tym momencie raty 0%. Plus, czy tam ktokolwiek inny oferuje raty 0%, już nie namawiam na Cortlandę konkretnie, tylko gdziekolwiek tam chcecie. Plus new. No warunkiem jest taki, że nie macie umowy. Ale to jest fajne. Mnie cieszy to, że nie ma umowy na 24 miesiące. Po prostu w każdej chwili mogę zmienić telefon, wziąć sobie abonament, jakbym chciał, zmienić operatora. Zero stresu.
No.
Ktoś inny coś lepszego pokaże. Także super. I nie jestem uwiązany. W tym razie w tej chwili wchodzą te wszystkie, wiesz, roamingowe kwestie i w dniu na przykład jak wchodzi nowa oferta, to możesz się po prostu na nią przełączyć.
Kurde, ciekaw jestem, czy oni na tym zarabiają.
No muszą.
Kto jest, no, muszą. Albo to jest tylko, wiesz, taka dobra część Orange, tak? No. Orange jest, wszyscy wiedzą, jakie jest, a New to taka ładna buźka Orange'a, która ma przyciągać klientów, których pewnie później mogą próbować przyciągnąć na abonament w Orange, czy nie?
Czy to już pojęcia. Tak jest nie
za bardzo wymyślne?
Nie mam pojęcia. Wiesz co, nie wiem, na razie jestem już blisko pół roku z nimi i nie mam żadnych zastrzeżeń poza tym, że nie mam zastrzeżeń.
Czyli polecasz.
No.
Jest to okay. Dobrze.
Dobra, czyli o cenach porozmawialiśmy. Jest, uważam, czyli podsumowując, ja uważam, że jest za drogi i ty też chyba tak uważasz, bo go nie wziąłeś w końcu.
Tak.
I zaraz jak sobie policzysz to wszystko, skończymy nagrywać, pójdziesz i weźmiesz raty.
Nie. Będę twardy, trzymam się swojego postanowienia. Nie. Chociaż niedługo mam urodziny, więc może dostanę taki prezencik. Nie, wątpię.
Ty masz plusa, prawda?
Tak.
I ty masz plusa, dlatego że chciałeś mieć plusa, chciałeś mieć większy ekran, a nie większą baterię, dobrze kojarzę? Czy jedno i drugie?
to był eksperyment. Zawsze wyznawałem małe ekrany, jak zrobili plusa, to mówiłem, po co taki wielki telefon komukolwiek, taka patelnia, paletka, przecież to się w kieszeni nie mieści, jak kurde kucniesz, to złamiesz go. Ale kolega mnie namówił, powiedział, kup, zobaczysz, kupisz sobie plusa, przestaniesz używać iPada, i będziesz robił na nim wszystko i to będzie twój idealny telefon, a druga kwestia, że właśnie bateria długo trzyma. No i kupiłem tego plusa i nie chcę już mniejszego telefonu.
A ile, jakiego teraz masz? 7 plusa, tak?
7 plusa, no.
A wcześniej co miałeś?
6S-a.
Czyli taka przesiadka klasyczna, 4,7 na 5,5 cala. No i a jak z iPadem skończyło się?
Wiesz co, iPad miniak służy mi do, nie wiem, grania, jak jadę gdzieś w podróży, albo czytania. To do tego sprowadził się miniak. Wcześniej na miniaku tam przeglądałem internet, czy poczta, czy coś. Teraz zupełnie mini potrafi leżeć tydzień i w ogóle go nie dotykam.
Kurde, ja tak inne podejście mam do iPada. Dla mnie iPad... Gdybym miał wybierać, to iPada wybrał, bo na iPadzie zrobię więcej. Lubię to, że jest duży ekran, że strony internetowe się ładują pełne i tak dalej, czy tam pełniejsze.
Czy wiesz co, jak ja mam coś zrobić skomplikowanego, bardziej złożonego na iPadzie, to może dlatego, że to jest mini czwórka, więc on jest już stary i też trochę przymula, ale wolę po prostu wstać, pójść po laptopa i na laptopie to zrobić. Szybciej to zrobię i nie będę się denerwował. Być może na Pro jest lepiej, nie wiem, ale Pro jest na przykład dla mnie za duży. Wielkość miniaka jest idealna według mnie, więc jeśli oni go odświeżą, to będę pierwszy, który oddam im kasę.
No właśnie, ja pamiętam tego miniaka, on fajny był. On był fajny do paru rzeczy, a do innych z kolei denerwował mnie, że jest tak mało. Na przykład w ogóle mi się nie spisywał w roli, że go stawiałem w stojaku i klawiaturę stawiałem przed nim i pisałem na nim, bo miał za mały ekran do tego.
Nie, to jest to kompletnie. Nie pasuje też mi, nie?
Ale rewelacyjnie się z kolei w pionie, jak go trzymałeś, rewelacyjnie się kciukami na nim pisało w tym rozmiarze.
Tak. No, to jest jego plus. Nie? Aczkolwiek widać, już ma tą 11 zainstalowaną na nim i czasami potrafi przymulić, przyciąć, zastanowić się troszkę dłużej, także to działa do normalnych rzeczy, ale nie wiem, czemu oni jeszcze go nie odświeżyli, szczerze mówiąc.
No i obawiam się, że się nie doczekasz szybko tego.
Albo zrobią iPad Pro Mini. Albo, nie wiem, Air.
Ja bym chciał mieć w domu dwa iPady. Bo gdyby zrobili, bo ja mam 10,5 w tej chwili, a miałem wcześniej ten 12,9, ale gdyby zrobili, jak on się nazywa, gdyby zrobili miniaka nowego, to bym prawdopodobnie miał dwa iPady. Małego miniaka z GPS-em, ten taki LTE do przemieszczania się, i trzynastkę jako stacjonarny komputer w domu.
No i to jest taki idealny zestaw, nie?
No.
Tylko zapomniałem, co chciałem powiedzieć.
To, czyli dla ciebie się generalnie spełniło to, że iPad trochę poszedł w odstawkę, doceniasz to, że masz dużo treści na tym dużym ekranie, a ja z kolei nie korzystałem za dużo. W zasadzie tylko do filmów i do zdjęć doceniałem większy ekran. Jak oglądałem film albo zdjęcia, przeglądałem sobie na jakimś tam Instagramie czy gdziekolwiek. I mi większy ekran w zasadzie był dla mnie minusem, bo był większy w kieszeni, niewygodnie mi się nosiło go i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I o Witku mowa, właśnie mi Niu przysłało fakturę.
No.
Zapłatę. I ja lubiłem tego. Lubiłem właśnie ten większy ekran tylko do zdjęć i do filmów. Wszystko inne wolałem mniejszy. I dlatego, i tutaj jest tak z dziesiątką, ona ilość treści w poziomie, czyli na szerokość, ile ona jest w stanie wyświetlić, to jest, mimo że ekran jest fizycznie ciut większy, więc te treści będą ciut większe, jakby powiększone, ale ona wyświetla dokładnie tyle samo informacji na szerokość, co model 4,7 cala w pionie pomiędzy 4,7 a 5,5.
No właśnie, więc jakby ekranem to za wiele Nie różni się od zwykłego, tak? No dobrze, a powiedz mi inaczej, czy 7 plus względem 7, czy tam 8 plus względem 8, aparat nie jest na przykład dla ciebie przekonujący, żeby wziąć większy?
Słusznie, wiesz co, to jest to, co mnie przekonało do plusa, jak miał ten podwójny aparat, bo chciałem wtedy wrócić do 4.7, bo ja miałem ten okres, co wyszedł chyba 6 i 6 plus, to ja zrobiłem sobie, założyłem sobie, że przez pół roku będę korzystał z jednego i przez pół roku będę korzystał z drugiego. Mm-hmm. I tak zrobiłem. Kupiłem 6, po pół roku ją sprzedałem, przesiadłem się na plusa. I jak miał wyjść 6S, i one miały takie same aparaty, z tego co pamiętam, chyba się niczym nie różniły wtedy, już tego nie pamiętam. Może któryś miał, a plus chyba miał stabilizację obrazu.
Tak, na bank.
I ja stwierdziłem, że jak wyjdzie 6S, to się przysiadam na małego znowu. Natomiast wyszedł niestety 6S Plus wyszedł z podwójnym aparatem, więc pozostałem ze względu na aparat. No ale także to jest, jak ktoś lubi zdjęcia robić i tak dalej, szczególnie teraz te funkcje portretowe są i tak dalej, to warto się plusem zainteresować, ale z drugiej strony tutaj mam, wiesz, dwa w jednym, bo mam mały rozmiar i dwa aparaty. Tak. Dziesiątka. To jest
naprawdę. Nie, dziesiątka jest naprawdę idealnym już pod względem rozmiaru aparatu, tylko no ma jedną bardzo taką dużą wadę. To jest naprawdę.
Cena.
Cena. To jest jedyna jego wada, tak mi się wydaje.
Ale to będziesz miał, jak dobrze pójdzie, to teraz na jesieni pojawi się przecież, nie wiem, jak oni 10 plus go nazwą, czy jakkolwiek. Ma mieć tam coś koło 6-4 cala ekran i będzie to ekran odpowiedni na szerokość do plusa, a w pionie będzie jeszcze więcej, więc będziesz miał jeszcze więcej.
Nie, no to już w tej chwili będziesz miał telefon wielkości iPada mini.
I będzie kosztował z 6 tysięcy pewnie.
Nie, no to biorę. To przekonałeś mnie. Take my money. Biorę jak nic.
Ale słuchaj, w ogóle ma się pojawić, sorry, że tak zobaczę trochę z tematu, ma się pojawić ta plota, co ostatnio była o tym, że będzie pośredni iPhone między te dwa OLEDowe, które mają być, to będzie pośredni, który będzie miał 6,1 chyba cala ekran, czy coś takiego sobie wymyślili.
Co, tych plotek jest tyle, że ja już nie wiem, w która ma najbliższy. Tak. Więc SE za chwilę też ma być, tak? Gdzieś dawno, dawno temu, w tamtym roku jakoś widziałem też plotę, że SE będzie dwójka, tak? SE2 czy SSS, jak oni go nazwali, coś takiego.
Ostatnio i też Paweł Okopin o tym pisał i podpowiem tylko tytuł. Kolejne fascynujące medialne doniesienia. iPhone SE2 pojawi się wkrótce na rynku albo się nie pojawi. Takie podsumowanie plotek.
Tak, no analitycy, nie? Przewidują, że będzie lub nie będzie, tak, dokładnie. No dobra, no i wróćmy do tematu.
No więc tak, jeżeli się pojawi ten 10 plus, czyli taki dziesiątka, ale z większym ekranem, przepraszam, powiedziałem 6,4 cala. Nie, ja to policzyłem. Usiadłem i policzyłem to. Miałby 6,68 cala dokładnie ekran, przy czym iPhone 10 ma, Apple podaje, że 5,8, on w rzeczywistości ma 5,85 cala. I miałby tyle samo PPI prawdopodobnie i plus miałby rozdzielczość 2800 na 1242, przy czym iPhone 8 Plus ma 2208 na 1242, czyli 600 dodatkowych pionowych pikseli by było, co jest sporo. No i miałby oczywiście Retina przy 3X, a nie 2X, czyli 9 pikseli za jeden punkt każdy ekranowy, także to fajne.
Dobra, ale tylko teraz powiedz mi, jaki jest sens takiego telefonu?
Takiego dużego?
Taki ekran. Tak.
No więc słuchaj, ja dalej uważam, tak patrząc, byli ludzie, którzy chcieli mniejszy telefon, typu właśnie 7S powiedzmy, i ci, czy tam nieważne, z całej serii, po prostu te 4,7 cala, i byli ci, co woleli 5,5 cala. No to myślę, że plus jednak jest dla tych osób, co woleli 4,7, a plus 10, ten iPhone. Jest dla tych małych ludzi preferujących te małe 4,7 cala, a ten nowy 10 plus, jeśli będzie, no to będzie raczej dla fanów plusa, dla fanów tych dużych ekranów, bo on dopiero będzie wyświetlał więcej treści.
Będziesz miał taką specjalną torebkę, w której będziesz nosił swój nowy telefon od Apple za jedyne 1200 zł. No dobrze, zobaczymy.
W ogóle ekran jest świeższy, ten OLED. Powiem ci, że to ma swoje wady. W sensie to, że jak patrzysz pod takim ekstremalnym kątem, wiesz, na przykład, nie wiem, leżysz sobie na brzuchu na łóżku, podpierasz się łokciami, wiesz, jak czasami coś czytasz sobie książkę w tej pozycji. No to jeżeli byś położył telefon płasko przed sobą, tak trochę dalej, nie tak, że jest bezpośrednio pod twoją twarzą, tylko dalej, to będziesz widział to delikatne niebieskie zabarwienia. To cecha każdego OLEDa jest, tylko może być mniej lub bardziej widoczna. No to jest widoczne. Ja tak rzadko patrzę na telefon, więc jakoś nie przeszkadza mi to specjalnie. Ja myślałem, że to mnie będzie bardzo denerwowało, ale nie jest źle.
No to jest takie ekstremalne trochę już, wiesz, jakby spostrzeganie na to, tak?
Czepianie się, ale no wiesz co, ludzie zwracają na to uwagę, no to mówię o tym. Ale słuchaj, pod względem, jak ten gość z DisplayMate Technologies, taka firma, która się zajmuje między innymi pomiarami najprzeróżniejszych ekranów, zrobiła porównanie właśnie iPhone'a 7, iPhone'a 10 i Samsunga Galaxy S8.
No to wypadanie ekranu, mówisz?
Tam nie, to było test na, o Jezu, czy kolory, które są wyświetlane na ekranie są naturalne i jak bardzo zbliżone są do tego, jak powinny wyglądać. I pomimo, na przykład S8 ma bardzo dobry ekran, bo ma testowane było i sRGB, i DCI-P3. No to wartość, im niższa, tym lepsza. I w DCI-P3 tutaj był iPhone 7 miał w najgorszym wypadku 2,6 taką wartość. Delta to jest delta 2,6. To 2,0 to jest poniżej 2,0 już człowiek nie widzi różnicy. Taki, który ma, wiesz, prawdopodobnie perfekcyjny wzrok, nie wiem dokładnie, jakie są tam parametry tego, że poniżej 2,0 jest niezauważalny przez człowieka, ale załóżmy, że pewnie są ludzie, którzy zauważą, ale mniejsza o to. To ma w maksymalnie 2,6. Galaxy S8 ma 5,9, co jest dosyć dużo, ale iPhone 10 ma 2,3, przy czym tą średnią wartość, bo to zależy od tego, co jest wyświetlane, dla 7 jest 1,0, dla 10 jest 0,9, czyli w ogóle wypas, i dla S8 jest 2,7, czyli Samsung jest bardzo dobry, ale jak to pan doktor Raymond Soniera napisał, jest to najlepszy ekran, jaki w życiu, jeśli chodzi o naturalną reprodukcję kolorów, czyli to, co wyświetla, odpowiada rzeczywistości. Jest to najlepszy ekran, jaki w życiu testował. I powiem ci szczerze, że jak było już od jakiegoś tam czasu ploty, że Apple będzie OLED robił, myślałem, że ten ekran będzie gorszy od LCD-ka, jeśli chodzi o to, co wyświetla. Byłem święcie przekonany, że będzie gorszy od LCD. A nie jest.
No dobra, a czy po tym, czy ile tego masz? Od listopada?
Jakoś tak.
Widzisz jakieś zużycie ekranu? Jest coś takiego, czy to jest po prostu jeszcze za wcześnie? Nie, czy ściema?
Wygląda tak samo, jak był jak nowy, wiesz? I mój się z jakiegoś powodu nie rysuje w ogóle. Ani.
No właśnie, to też chciałem zapytać ostatnio.
Tak, pojawiły się duże informacje, że ludzie mają porysowane te telefony. Ja wziąłem srebrnego, sobie powiem ci, że miałem straszne obawy przed tym, czy ta srebrna ramka, taka polerowana, świeci się jak psu jądra na wiosnę. Z tyłu jest biała szybka, czy tam srebrna, powiedzmy, nie wiem, jak to nazwać, nieważne. Przód jest czarny, we wszystkim jest, każdym jest taki sam.
Właśnie.
No i jest model Space Gray, który ma tą ramkę nie polerowaną na wysoki połysk, tylko ma pokrytą trochę podobnie jak ten Apple Watch czarny, ten stalowy czarny, jest pokryty taką tą czarną, błyszczącą powłoką, to jest taka ciemnoszara, błyszcząca powłoka. I ona jest z innej technologii wykonana niż ta w Apple Watchu, więc jest mniej odporna na uszkodzenia. Z tego, co czytałem przynajmniej, nie wiem dokładnie, czym się różnią te dwie technologie, to powiem ci, że ludzie mówią, że mają porysowane przednią szybę, tylną szybę i tą ramkę, i ja nie mam. Jest jak nowy wygląda. Wiesz co, nie rzucę nigdzie, nie kładę go na jakichś betonach i tym podobnych. Trzymam go tylko w dżinsach i na
drewnianej. W jakimś case'ie?
Nie używam case'a.
No dobra, no to bardzo ciekawe. To jest, wiesz, też pytanie, jak ci ludzie, którzy mają problemy, używają ten telefon, nie? Ale no jeśli ty nie nosisz w case'ie i kurczę, u ciebie nic nie ma, a w kieszeni zawsze się znajdzie jakiś brud czy cokolwiek, nie masz nic porysowane, to pytanie, czy trafiłeś na dobry model, czy po prostu tam ci ludzie no, nie dbają, a teraz marudzą.
Nie wiem, ja ogólnie chyba bardziej dbam o rzeczy niż inni, tak z tego, z moich obserwacji tak wynika. Natomiast nie jest to jakieś takie dbanie, żeby mnie to irytowało, żeby to było taki uciążliwy pedantyzm, jeśli wiesz, co mam na myśli. Taki, że się to staje wręcz aż natręctwem, czy jakąś chorobą, czy przeszkadza to w codziennym funkcjonowaniu. To aż takim wariatem nie jestem. Ale mam ten pokrowiec Mujo, ten taką wsówkę, który używam w zasadzie tylko podczas podróżowania, czyli wtedy, kiedy telefon musi trafić na tackę, żeby przejechać przez security, wiesz, w takich miejscach, gdzie nie chcę, żeby...
narażonych na uszkodzenia. No,
tak. Więc w takich sytuacjach ląduję do tego pokrowca. No a tak to cały czas siedzi w mojej kieszeni. Bez niczego. Więc nie wiem, słuchaj, może ja po prostu trochę bardziej dbam. Faktem, że któryś miałem chyba mój 6S Plus, też go nosiłem tylko w kieszeni i nigdy go nie kładłem ekranem w dół na coś i miałem delikatnie...
Jezus Maria, nigdy w życiu tak telefon nie położył, nawet Samsunga.
Ekranem do tego?
No.
No ja też nie, ale niektórzy kładą. I słuchaj, miałem takie mikroryski widoczne pod światło gdzieś tam, ale to po roku używania. Ale trzeba było, wiesz, musiałem latarką zaświecić mocno i pod światło patrzeć pod odpowiednim kątem, były jakieś mikroryski. No to było najgorsze, co znalazłem.
To jest też takie, wiesz, no.
A tu patrzyłem z latarką, nie mam.
Nie będzie to przeszkadzać na pewno.
Raczej nie.
No, więc, no dobrze, czyli jest pancerny, ma dobry aparat, ma dobry wyświetlacz, czyli co, telefon idealny.
No właśnie, Face ID, słuchaj. No właśnie, słuchaj, z Touch ID miałem takie okresy ze zwolnieniem. Jak ci Touch ID działa? Masz problemy z nim, czy z 100% skuteczności?
Jeszcze raz, powtórz.
Z Touch ID 100% skuteczności, czy irytuje cię czasami, że nie działa?
95, powiedzmy.
Ja nie wiem, z czego to wynika, ale mam takie sytuacje, że Touch ID, wiesz, przykładam ten palec, błąd, przykładam jeszcze raz błąd, czy on był wilgotny, czy zbyt suchy, czy gdzieś go tam, nie wiem, sobie opuszki uszkodziłem trochę, trudniej było odczytać od jakichś
manualnych. A powiedz mi jeszcze, zanim ten, jak dodawałeś palec, to skanowałeś go tylko raz?
Raz. Kiedyś robiłem na pierwszej generacji Touch ID, dodawałem każdy palec dwa razy, czyli miałem chyba kciuka i palec wskazujący, to miałem w sumie cztery, dwa razy każdy, a teraz tylko raz dodawałem, ty masz dwa.
Ja mam dwa razy, znaczy no tak sobie przyswoiłem, żeby zrobić to dwa razy, no i powiem ci szczerze, że nie ma problemu. Czasem faktycznie, jak masz, nie wiem, zatłuszczony, czy jak właśnie mówisz, wilgotny, czy coś, no to faktycznie trzeba jeszcze raz tam pacnąć, ale poza tym... Dla mnie Touch ID jest o wiele chyba lepszym rozwiązaniem niż Face ID. Co prawda nie korzystałem z Face ID, więc nie wiem, ale tak teoretycznie odblokowuję go kiedy chcę i jak chcę i nie muszę na niego patrzeć, tak? A nie zawsze jest tak, że będę mógł na niego popatrzeć, żeby go odblokować, tak? Tak mi się wydaje przynajmniej.
No więc słuchaj, ja mam ostatnio to zacząłem robić. Na początku z Face ID nie miałem żadnych problemów. Po prostu patrzysz się na telefon, jak podnosisz go do twarzy, tam wyciągasz go z kieszeni, podnosisz go do twarzy i zaczynasz wykonywać ten gest do góry, żeby odblokować ekran. Jak zaczynasz wykonywać ten gest, to nie musisz czekać na to, żeby on ci się, ta kółeczka ci się odblokowała, po prostu zaczynasz wykonywać ten gest, on w tym czasie ci zczyta twarz i ci odblokuje. I miałem 100%. Tylko teraz z czasem zauważam, że tak, zaczynam odblokowywać telefon, a w tym czasie gdzieś się odwracam i zaczynam się patrzeć na coś innego, bo idę ulicą i na przykład, nie wiem, patrzeć na przejście dla pieszych, że samochód nie jedzie. No to mnie nie odblokuje, no bo nie patrzyłem się na ekran. Jakieś takie dziwne sytuacje, no to wtedy rzeczywiście, no to, ale to jest moja wina, tak? Wina użytkownika, no bo mogę wyłączyć tą funkcję, żeby nie szukał oczu, ale nie chcę. Chcę mieć to aktywne, więc mógłbym sobie ułatwić trochę życie, ale tego nie robię.
Bo po co?
Ale słuchaj, no kurczę, rękawiczki, panie.
Dobra, ile chodzisz w rękawiczkach w ciągu roku?
No w zimie sporo, no, to parę ładnych miesięcy. I muszę wyjąć rękawiczkę, wyjąć telefon, ustawić nowy podcast, schować telefon, założyć rękawiczkę.
Zawsze możesz Hey Siri.
O Jezu, nie, Hey Siri nie obsługuje Overcasta niestety.
Nie?
Nie.
A jak teraz HomePod wyszedł, to na pewno coś z tym zrobią. 100%.
Na pewno. Siri ostatnio mnie dobiła, bo słuchałem sobie Overcasta, powiedziałem jej, już nie pamiętam co, chciałem przerwać na chwilę, powiedziałem hej Siri, żeby zapauzowała. Przepraszam wszystkim wam, którym właśnie uruchomiliśmy HomePody.
A to możesz, wiesz, wyciszyć teraz.
Na pewno jest ich multum wśród słuchaczy. O czym ja mówiłem? Aha, i chciałem, żeby Siri mi wzięła, spauzowała podcasta i spauzowała mi podcast, tak jak powinna. A do sklepu kiedyś chodziłem i zrobiłem jakieś tam zakupy, zapłaciłem, wyszedłem i powiedziałem, żeby zaczęła odtwarzać z powrotem tam hey Siri, play, czy coś w tym stylu wystarczy jej powiedzieć. No i włączyłam jakąś playlistę z mojej tej. Zamiast ostatnie źródło. No po prostu czasami tak dobija. Ale co zrobić? No i w ogóle to będzie temat na HomePoda tak przy okazji, ale...
Tak, wróćmy do Face ID.
Tak, jeżeli ktoś często chodzi w rękawiczkach, gdzieś przemieszcza się i to Face ID jest genialne.
No dobra, a inaczej. To też zależy, kto ma jakie rękawiczki, ale jeśli te boki telefonu są polerowane, to wtedy nie jest łatwiej, nie może ci po prostu łatwiej wylecieć z ręki, jak masz tam rękawiczkę i próbujesz tam oblokować ten telefon.
On nie jest jakoś specjalnie lepki, ten telefon. Podobnie, ale to żaden z tych ostatnich. Ale powiem ci tak, no jest mniejszy, więc łatwiej niż w plusie. W plusie to ja po prostu... Jak w rękawiczkach plusa próbowałem operować, w sensie jedną ręką trzymałem go w rękawiczce, drugą już bez rękawiczki go obsługiwałem, to i tak miałem cały czas panikę, że mi wyleci z tej rękawiczki, bo ściski jak cholera był.
To
jest podobnie, wiesz, tylko że jest mniejszy, więc łatwiej go chwycić.
No dobra, a ciemne pomieszczenia, kiepskie oświetlenie, jak działa?
Ekran?
Face ID.
A, wiesz co, ja nie mam żadnych problemów. I to na tyle, że jedyny problem, kiedy mam w zasadzie taki jedyny prawdziwy problem, kiedy Face ID mnie nie rozpoznaje, to jest kiedy rano zaczyna mnie budzić budzik i ja podnoszę się i nie patrzę się centralnie na tym, tylko mam gdzieś głowę utopioną w poduszce i jedno oko mam otwarte i próbuję wcelować ten przycisk, wyłączyć budzik, czy tam drzemkę włączyć, no to wtedy zdarza mu się tam mrugnąć tą kudeczką, że mnie nie rozpoznał. No ale tak to poza tym, czy jest ciemno, czy jasno, nie ma znaczenia. A, miałem sytuację, jak we Włoszech byliśmy tam w grudniu czy coś, czy koniec listopada, to był taki jeden dzień, że pełne słońce waliło, takie na maksa i mnie raz w tym pełnym słońcu nie rozpoznał.
No ale dobra, to są takie...
W ciągu całego dnia.
Jednostkowe
przypadki. Więc może tak być, jak ktoś mieszka na przykład na Saharze, że będzie miał problemy. Ale z drugiej strony, jak ktoś mieszka na Saharze, to chyba ma większe problemy niż to, czy Face ID blokuje.
Myślę, że wtedy to nie jest dla niego wielkim problemem.
Tak.
No dobrze, to tak. Jeszcze jedną pomysł, bo ja na przykład często tak używam telefonu z racji tego, że mało używam iPada, to mam zawsze telefon gdzieś tam blisko siebie i czasem jest tak, że jak już idę spać, jeszcze sobie coś tam chcę poczytać i połowa głowy jest w poduszce, a połowa patrzy na telefon. Odblokowałby mnie, czy nie?
Nie wiem, chyba nie. Byś musiał lekko uchylić, żeby ci nie zasłaniało oka chociażby, wiesz? Ja na przykład mam też, łapię się czasami na tym, że zasłaniam sobie czymś. Z czapką nie mam problemów, z okularami nie ma żadnych problemów, u mnie przynajmniej. Ponoć, ale żaden z moich okularów chyba nie blokują podczerwieni. I jak są te takie okulary, które mają takie mocne, mocne filtry UV, czy tam na podczerwień też przy okazji blokują któreś tam, jakieś tam wybrane pasmo, no to wtedy rzeczywiście są problemy. Ja nie mam takich, ja mam jakieś różne Ray-Bany i inne i korekcyjne.
To chyba Dominik nawet wrzucał, nie? Jakieś zdjęcie, że na nartach też gdzieś były, miał gogle, kask i chyba chustę i wtedy go nie odblokowało, ale jak miał same gogle i bez chusty, to odblokowało go bez problemu. Tak mi się wydaje, że to on wrzucał.
Wiesz co, chyba jeżeli nie masz nosa zablokowanego, czyli tak jakby do górnej wargi masz zasłoniętą twarz nawet jakimś szalikiem albo coś, to powinien cię rozpoznać. Wystarczy, że wystaje ci nos, oczy i otoczenie. To powinno cię rozpoznać. Ale nawet jak masz jakieś okulary założone. z Google'a. Jak go w Google rozpoznało, to pamiętam, że to wrzucał, nie pamiętam, jaki tam, co dokładnie mówił. W Google'ach, Google tam mają taką, wiesz, no, budowę, to cholera wie, ale nie, znaczy inaczej, nie miałbym pretensji do Face ID, gdyby w Google'ach mnie nie rozpoznało.
Nie, no tak, wiadomo.
No ale problem jest na pewno, jak ktoś ma maskę, teraz się popularność zdobywają już drugi rok, maski antysmogowe, coraz więcej ludzi na ulicy w nich widzę, to no to z maską, no to musisz ją zdjąć albo wpisać sobie kod po prostu.
No to wiesz, to już jest wybór użytkownika wtedy, powiedzmy, tak? Osoby, no. a nie wina Face ID. No dobrze, to przerobiliśmy aparat, przerobiliśmy ekran, Face ID, bateria.
Wiesz co, słuchaj, ja nie mam żadnych zastrzeżeń do baterii. Jest lepiej dużo niż tych małych, ale gorzej niż w plusie. Czyli dzień, jak mam dzień taki lightowy, w sensie, że mało korzystam z iPhone'a, na przykład dużo z iPada, mało z iPhone'a, no to kończy na 80 paru procentach. Jak mam dzień taki średni, to zjeżdżam do 60% mniej więcej na koniec dnia. Mówię tutaj inaczej. Telefon zdejmuję z ładowarki, powiedzmy, średnio o 6 rano, czyli między 5 a 6 rano zdejmuję z ładowarki i stawiam go na ładowarkę około między 22 a 24. Czasami później, zależy jaki dzień tygodnia. No to wtedy, jak mam taki średnio intensywny dzień, to zjeżdżam.
Ale to więcej dzwonienie, więcej internet, czy jak?
Głównie internet, wiesz. Mało dzwonię, nie więcej niż jeden kilkuminutowy telefon dziennie. I co jeszcze? A jak miałem na przykład we Włoszech, jak byłem, gdzie od rana do wieczora nie miałem żadnej ładowarki ani nic. Miałem włączony tryb low power ze względu na oszczędność danych, chociaż on też oszczędza przy okazji baterię, bo wiesz, miałem tylko 2,5 giga w roamingu, więc chciałem, żeby na te kilka dni wystarczyło.
No tak, tylko przy 30 giga to malutka, nie?
No. I chociaż nie, wtedy chyba jeszcze plusa miałem, a może nie, już może miałem new. Już miałem chyba new. Tak, miałem już new. 2,5 giga w każdym razie tam jest miesięcznie, więc chciałem sobie to, że mi starczyło na to, tam nie pamiętam ile, 5 dni byliśmy, coś takiego. I chciałem, żeby mi wystarczyło i problem miałem, dlatego miałem ten low power, żeby mi w tle nie pobierał maili, wiesz, te wszystkie inne rzeczy. Zamiast chodzić po prostu ręcznie te rzeczy wyłączać, czyli upload zdjęć automatyczny, pobieranie maili i tym podobne rzeczy, to po prostu wygodniej mi jest włączyć tryb low power. Więc nie korzystałem. To na pewno jakoś tam w jakimś stopniu pomagało oszczędzić tą baterię, ale od rana do wieczora robienie zdjęć, mnóstwo zdjęć telefonem, kręcenie filmów, nawigacja w samochodzie i wiesz, no po prostu katowanie telefonu na maksa. No to miałem jeden dzień, że zjechałem poniżej chyba 20%, a tak kończyłem dzień na między 20 a 40%. Więc wiesz,
no
przyzwoicie.
No,
przyzwoicie. Mi wystarcza w zupełności. Zawsze w najgorszym wypadku mogę się, wiesz, jak się pół godziny gdzieś doładuje, taka sytuacja krytyczna, pół godziny, się, nawet mniej, pewnie z 15 minut gdzieś się
zawsze
doładuje.
Masz power, znaczy, Boże, zawsze. Zawsze można mieć powerbanka ze sobą. Są teraz już tak małe, że to wydaje mi się nie jest problemem.
No można. Mam, ale nigdy nie noszę.
Poza tym w samochodzie są ładowarki, więc też można sobie podładować telefon.
No.
W centrach handlowych. Masz też ładowarki na fotelikach, gdy grzecznie czekasz na żonę, jak ona jest na zakupach, więc to nie jest problem według mnie.
Nie, no w każdym razie, wiesz, nie mam zastrzeżeń. Bateria jest, chciałbym, żeby była większa, nie oszukujmy się, ale jest to takie w tej chwili minimum, które akceptuję.
A powiedz mi, czy wiesz, jaki jest powód, że oni jakby zrobili dwie baterie, nie jak w jednej jakby nie wiem, jednoczęściowa, tylko są podzielone na, jest podzielona na dwie części.
Czy to chyba kwestia wypełnienia wnętrza lepiej, żeby była po prostu fizycznie większa ta bateria, wiesz?
Czyli to nie jest tam ze względów wydajnościowych?
Chyba nie, nie wiem. Może są jakieś ukryte technologie, o których nie wiemy, ale ja nic o tym nie wiem.
Okej.
Także co, no aparat robi lepsze zdjęcia, Face ID jest wypas. Bardzo mi się podoba nowy system gestów, czyli to odblokowywanie, te wszystkie, brak przycisku home jest dla mnie bardzo miłym dodatkiem, to jest najfajniejsze. Fajne jest to, że wiesz, masz cały przód telefonu to jest ekran, czyli nie masz tych ramek na górze i na dole. I to jest najgorsze, jak patrzysz w tej chwili na iPhone'a takiego, nie wiem, nawet 8, To wygląda jak z zeszłego wieku.
No sorry, iPhone'y od dłuższego czasu wyglądają jak z zeszłego wieku. No. Sten jest takim chyba pierwszym, który zmienia to.
No ja pamiętam, jakie S8 zrobił na mnie wrażenie, wiesz, to pierwsze, że tam sobie...
S8 ma strasznie dziwne proporcje, nie potrafię się do tego, patrzę na ten telefon i to jest takie, kurde, paletka, nawet nie paletka, taki pilot, jak z iPhone'a się śmiali, nie? Jak zrobili tego, który to był. Z którego to się śmiali? Z 5S-a? Czy z 6? Że to będzie za któraś tam generacja iPhone'a, to będzie taki pilot z wielkim ekranem. Dla mnie teraz tak wygląda S8.
Wiesz co, ja miałem plusa i potem prawie rok później chyba, no jeszcze S8 dostałem. To fajny jest telefon. Szkoda, że on nie możesz go sobie kupić czystym Androidem bez tych wszystkich bajerów samsungowych. To gdyby tak można było robić, to mógłbym się do niego skusić. Gdybym miał czystego, gołego Androida.
No ale to chyba nie jest problemem zainstalować czystego.
Nie, to nie jest takie proste dzisiaj, wiesz.
Tak? No, już się to pozmieniało?
Pamiętasz, że kiedyś jailbreakowało iPhone'y?
No, pamiętam.
Ile z tym chrzanienia było? Podłączyć, zrobić backup, DFU, wprowadzić go, zrestorować go, ponownie odtwarzać backup. Takie czasochłonne, nudne czynności. No to tu jest, to nawet chyba jest gorzej. Ja nie wiem nawet, czy można na S8 postawić sobie jakiegoś innego ROMa, ale jeśli można, to nawet nie chciałbym się tego podejmować, powiem szczerze. Zrutowałem w swoim życiu chyba ze 3 Androidy. No. Miałem jakiegoś 2 sztuki HTC, a miałem tak, HTC One, ten pierwszy. Miałem z niego zrobiony Google Play Edition, czyli wywalony cały soft HTC, wgrany ten z Google Play Edition i to działało. Nawet update'y dostawał takie Google Play Edition i tak dalej, wszystko fajnie, ładnie. Mam gdzieś ten telefon, jeszcze działa. Chyba, nie włączałem go. Nexus oczywiście, Nexus, więc czysty jest. Jakiegoś starszego HTC też rutowałem i coś jeszcze, nie pamiętam co, też rutowałem.
Kurde, ja miałem kiedyś Motorola Droid 2, ona była taka rozsuwaną klawiaturą. Boże, to był naprawdę świetny telefon. I pierwsze, co zrobiłem po zakupie, to oczywiście zrutowałem go i wgrałem co czystego Androida i na tamten czas naprawdę bardzo fajny telefon to był.
Zdjęcia sobie popatrzę.
To był chyba, mówię, Droid 2 chyba.
No, piękne to nie był, ale...
Nie, czekaj.
A, to jest, ja patrzę na Max, przepraszam.
Droid, no, Droid. To jest to.
Droid Turbo 2, Droid. No dobra, piękny on nie był. A, nie był zły.
Ale ta klawiaturka, kurde, i ten gest, jak, nie wiem, czy pamiętasz Sidekicka, kiedyś taki amerykański telefon.
Coś było, no.
No, i on robił taki fajny dźwięk, klik, jak otwierałeś go. I to w tej Motorola było dokładnie to samo. I to można było tak tylko, wiesz, otwierać, zamykać. Super.
Tak jak ja AirPodsy otwieram i zamykam, jak się z nim bawię.
No. A później, coś mi nie działa.
Okay. Nie wiem, czy to się nagra, ale posłuchaj. I to możesz siedzieć i się tym bawić, po prostu otwierać i zamykać.
No, a ten obok ciebie dostaje szału.
Tak jest. Po prostu zaczynam się bawić. Nie mija, wiesz, 5 klików, a Iwona już czuje jej wzrok na sobie. Nic nie mówię, ale tylko czuję ten palący wzrok.
Siła wyższa, co zrobisz? Nic nie poradzisz.
No. A tak swoją drogą, ciekaw jestem w AirPodsach na ile, jak się tam coś projektuje, jak patrzysz się na przykład w takiej IKEA, jesteś czy coś, to czasem mają takie maszyny, które naciskają na fotel albo jakąś szafkę otwierają i masz liczyć, że to ile tysięcy razy.
Sprawdzali.
Tak, ciekaw jestem, ile razy tu sprawdzili.
No co, myślę, że ty sprawdzasz aktualnie.
No. Wiesz. Ja myślę, że są gorsi ode mnie, wiesz?
Myślisz?
No. Mniejsza o to. Słuchaj, więc no fajny telefon. Ogólnie rzecz biorąc, gdyby nie to, bo tutaj też tam wiele osób mówiło, że nie kupię, że mówiłem, że nie kupię, że nie kupię, że nie kupię. Dostałem ofertę, że tak powiem, nie do odrzucenia, no po prostu za prawie pół ceny. Go wziąłem, bo nie, miałem nie mówić skąd, ani jak, ani od kogo, więc nie powiem. Ale to nie jest, że jakiś prezent czy coś, że ktoś na tym stracił, tylko po prostu taki bonus. że się załapałem na coś takiego i gdyby nie to, to bym go nie kupił, bo nie dałbym 5 koła. Wiesz, może bym sobie ewentualnie ze Stanów sprowadził czy coś, no bo wychodzi taniej wtedy, ale raczej nie sądzę.
Dlatego ja się trzymam swojego postanowienia też. I...
No właśnie, jakie masz?
Że go nie kupię.
A co w tym? A w ogóle, słuchaj, a propos tych plot. Kurde, czekaj, aż znajdę ten temat, bo nie pamiętam dokładnie, gdzie on był. Znaczy, co ostatnio mówili, bo to, co wspominałeś, że plotek jest w tej chwili tak dużo, że nie wiadomo, co się dzieje, ale ostatnia runda plotek mówi, że w tym roku będą 3 telefony. W ogóle słyszałeś ty jaj ostatnio, że ten, że iPhone 10 jest tak słabo się sprzedaje, że kończy jego produkcję?
Tak. I mój ulubieniec bronił iPhone'a nawet. No. Nasz kochany redaktor naczelny takiego portalu informacyjnego.
Dobrze.
Ale bronił, już wiedział, że to jest bzdura, więc byłem w szoku.
Tak?
Tak, bronił.
A tam ktoś policzył, na Twitterze gdzieś mi się przewinęło, ktoś policzył, że gdyby te liczby, które oni tam podali, że na przykład Apple obniżyło zamówienie z 80 milionów do 40 milionów, że gdyby te liczby w ogóle były prawdziwe, to Apple by sprzedało w tym kwartale, czy tam w tym roku ileś tam 3 razy więcej iPhone'ów niż, to w tej chwili parafrazuję, nie pamiętam dokładnych liczb.
Ale przecież oni ostatnio powiedzieli, że przecież ostatni kwartał był najlepszym w historii sprzedaży iPhone'a, więc...
Tak,
no więc
tak, ale...
Mieli, tak? No ale to tak, jest wyższa cena telefonu.
Ale tutaj byłoby, że sprzedali typu 3 razy więcej telefonów niż sprzedali. Więc wiesz, jakiś tego typu absurd tam, że ktoś po prostu nie policzył tego. Więc no to tak to jest z tymi informacjami tam z Dalekiego Wschodu. Trzeba przeczesać je dokładnie i sprawdzić, bo inaczej taki bullshit wychodzi. No ale słuchaj, plota jest taka, że będą 3 telefony. Tutaj oni piszą, że będzie 6,5 cala ten iPhone 10. Ja bym spodziewał się, że jednak będzie tak jak ile tam powiedziałem, 6,68 coś takiego cala. Nie pamiętam, mówiłem wcześniej, że 5,8 cala dalej zostanie, czyli ten obecny, i będzie nowy 6,1 cala, który będzie miał mniej PPI, czyli to będzie typu Retina 2X, a nie 3X.
I to chyba LED-owy, LCD miał być,
LCD,
tak?
LCD, nie OLED, tak. I ten telefon ma mieć pojedynczą kamerę z tyłu, nie ma mieć 3D Touch, co mnie bardzo dziwi, ale to chodzi o to, że ekran jest wykonany w nowej technologii, ten LCD, i dlatego nie ma tej warstwy 3D Touchowej. Ma być ramka z aluminium, nie ze stali. Ma być, jeśli chodzi o tą płytę główną w środku, ten logic board cały, gdzie w tym iPhone 10 jest stakowana, czyli są jakby jedna na drugiej jest. To ma być niestakowana. Bateria ma być prosta, nie w kształcie litery L, tak jak tutaj mówiłeś teraz, tylko taka zwykła. RAMu ma być 3 giga zamiast 4 i to wszystko.
No dobra, czyli to brzmi trochę jak nowa wersja SE.
Trochę taki nowoczesny SE, no. I nie zdziwiłoby mnie to, gdyby oni tak to, wiesz, tak na niego patrzyli. I to ma kosztować $700-800. I powiem ci szczerze, że nie miałbym żadnych wątpliwości, żeby to kupić. W ogóle na OLEDzie, tak jak strasznie lubię w tej chwili, jak są programy całkowicie czarne, które mają idealnie czarne tło. Nie ciemno-szare czy coś, tylko czarne. Overcast wprowadził od razu na przykład czarne tło. Do tweetbotowców już pisałem kilka razy.
Chyba nawet kiedyś szukałeś, nie? W czarnych aplikacji.
Tak, szukałem czarnych aplikacji, bo to po prostu świetnie wygląda, bo się całkowicie masz, wiesz, szczególnie w nocy, gdzie nie widzisz tej ramki telefonu i masz po prostu wypełnia ci to i ten notch się chowa od razu, więc w ogóle to wygląda pięknie. I nie widać tej różnicy. Zresztą podobnie na, jak nie wiecie, o czym mówię, jeżeli macie Apple Watcha, to tak samo na Apple Watchu nie widać, chyba że jakieś mocne słońce świeci albo coś, to nie widać miejsca, gdzie się kończy ekran, zaczyna brzeg tego szkła, tego oddzielającego tego, co... No, wiecie, o czym mówię.
Tam, gdzie aluminium łączy się ze szkłem.
Tak. I po prostu nie widać brzegu ekranu. No i tutaj tak samo jest, także to jest fajne. I tutaj na tym LCD-ku to już nie będzie tego efektu, ale to byłbym w stanie przeboleć. Tylko kurde, brak 3D Touch mnie marzy. Ja bardzo często korzystam z 3D Touch i lubię 3D Touch i jestem z tych, wiesz, co...
Do czego korzystasz?
Nie wiem, zawsze gdzieś tam... Na przykład w mailu mam jakiegoś linka, to ja go nie otwieram sobie, tylko 3D Touch na niego i mi się otwiera podgląd tego. Patrzę się, co to jest ze strona, czy to jest... powinno mnie to interesować, czy nie. I wiesz, w tym momencie mogę wszystko zrobić bez wychodzenia z maila. To jest bardzo wygodne.
3D Touch ja używam tylko do wybrania ulubionych kontaktów, jak chcę gdzieś zadzwonić, i do wyłączenia Bluetootha. To są dwie rzeczy, z których korzystam w 3D Touch. Reszta... Nie jest to jakoś... I do wznawiania lub zatrzymywania pobierania aplikacji, albo tam priorytetyzowania.
No to ja więcej w Tweetbocie często wykorzystuję, wiesz, w aplikacjach różnych używam 3D Touch.
W Tweetbocie wykorzystujesz?
No.
Czekaj. Do czego na przykład?
No zobacz sobie, pobaw się w Tweetbocie i ponaciskaj sobie różne rzeczy 3D Touchem. Jest mnóstwo funkcji.
Podgląd Twitter mogę zrobić. Co jeszcze mogę zrobić? Osoby, podgląd. I co jeszcze?
Nie wiem, znajdziesz coś. Nie pamiętam z głowy. To tak jak ze skrótami klawiszowymi. Nie znam tych skrótów. Nie powiem ci.
Tak, mechanicznie.
Tak, takie mechanicznie.
Zrobione. Okej.
Słuchaj, no i ten 6.1 cala, no żałuję, że nie będzie miał podwójnego aparatu i 3D Touch, znaczy zakładając na podstawie oczywiście tych plotek, że one się spełnią, bo to będzie prawdopodobnie jeden z najfajniejszych telefonów na rynku. Stosunkowo tani, uwaga, czyli między 700 a 800 dolarów według plotek. Natomiast no nie jest to 1000, tak? Czyli tyle, co dziesiątka kosztuje.
No tak, tylko wiesz, jak on miałby podwójny aparat 3D Toucha, to w tym momencie jaki byłby sens kupna...
Ja wiem, no bo to miał być bardziej premium. Wiesz co, gdyby dali tylko podwójny aparat, to byłoby mistrzostwo świata. Bo ja nie chcę tysiaka wydawać. Ja wiem, że z czasem ten telefon, mam nadzieję przynajmniej, że z czasem oni opuszczą mu trochę ceny z tych 1000 dolarów do jakichś tam właśnie 800 czy coś takiego, bo to jest po prostu za drogo. Nie chcę, nie wiem, czy będę miał kolejną okazję kupić za małe pieniądze dziesiątkę, czy tam następcy dziesiątki.
Więc... Co, mi się wydaje, że oni nie spuszczą, bo skoro widzą, że jest popyt, no to dlaczego mają opuszczać ceny?
No właśnie, też się, chociaż wiesz, ilościowo im spadło, tak, sprzedaż, mają, ale okej, jest droższy, więcej zarobili, ale no nie sprzedali.
To belki Excel, wszystko się zgadza.
No niby tak. No pytanie właśnie, co oni będą chcieli, czy wiesz, też udział utraty w rynku też jest dla nich może być kłopotliwy, bo nie będą mieli tego przebicia, jeśli chodzi o deweloperów, nie będą mieli przebicia pod wieloma innymi względami. Natomiast
no,
jak zrobiliby ten 6.1 cala, to może być taki no świetny, naprawdę świetny telefon, bo rozmiarowo kompromisem między plusem a dziesiątką, bo on będzie większy od dziesiątki, a mniejszy od plusa, ale ekran będzie też większy, więc no ciekawy jestem, co z tego, a i będzie tańszy, więc ciekawy jestem, co z tego wszystkiego wyjdzie. Ale ja w tej chwili zawsze z Iwoną wymieniliśmy równocześnie telefony, czyli ja brałem 6, czy tam 6 plusa, ona brała 6, albo teraz wymieniliśmy jak na 7, no to ona wzięła 7, ja wziąłem 7 plusa. Ale przy dziesiątce w ogóle stwierdziliśmy, że nie robimy upgrade'u i dopiero później mi się trafiła ta okazja, więc skorzystałem i tylko dlatego zrobiłem upgrade, ale prawdopodobnie w tej chwili przyjdziemy, że jeżeli jakimś cudem ja wymienię telefon na nowszy, bo mi się trafi jakaś okazja, albo będzie tańszy, albo coś, no to ja jej po prostu tą dziesiątkę, ona przejmie ją po mnie, a ja wezmę nowy. No chyba, że się ten, no bo ona nie ma z tym problemu, bo ona jakoś tak, wiesz, nie jest wymagająca technologicznie, więc jej to zupełnie nie przeszkadza.
Znam to skądś.
No ona jest taka bardziej rozsądna, czyli bardziej patrzy na to, że a po co wydawać tak dużo pieniędzy?
Co roku, nie?
Tak. Zupełne przeciwieństwo mnie, jeśli chodzi o technologię.
No to wiesz, przeciwieństwa się przyciągają.
No, no. Także... Ja prawdopodobnie, ale podejrzewam, że to będzie jeden z niewielu iPhone'ów, który będę trzymał 2 lata. Podejrzewam, że w przyszłym roku nie wymienię na nową dziesiątkę. Na plusa na pewno nie będę chciał wymieniać, bo nie widzę sensu. Więc no to będzie ciekawy rok dla mnie.
No co poza ceną mogłoby cię skłonić do wymienienia?
Na nowego?
Mhm.
Kurde, no nie wiem. No. Wiesz co, tak patrzę, jak teraz spojrzę z perspektywy czasu na wszystkie modele, to miałem pierwszego iPhone'a, wymieniłem go dopiero na 3GS-a i 3GS po prostu był, nie wiem, 3 razy szybszy od tego pierwszego i warto było. Na 4 warto było ze względu na retinę. Na 4S-a warto było, bo był sporo szybszy od 4.
No i tak samo 5 i 5S. 5 można było pominąć, 5S już nie.
Piątkę mógłbym pominąć, przyznaję. Mogłem zostać przy 4S-ie. Jeszcze raz. Mhm.
Tylko, że ekran, wielkość pewnie.
No wielkość ekranu była fajna, to przyznaję, że był wtedy, pamiętam, że miałem problem z przesiadką na ten większy ekran, tam nie mogłem sięgać do góry, plus na początku te aplikacje były wycentrowane, to było straszne. Te paski tak. Były na górze, to była masakra.
To był pierwszy notch.
No, tak. I piątkę mogłem pominąć. 5S był fajnym skokiem, bo on to był, 5S był chyba pierwszy 64-bitowy, prawda?
Tak.
On zsuwał jak dziki wtedy, pamiętam.
No do dzisiaj jeszcze daje radę.
Szóstka była fajna, no bo po 5S-ie fajna była przesiadka na ciut większy ekran już w tych czasach. To nie miałem jakichś tam problemów. No, błędem moim była, ale to okej, okay, no to koszty prowadzenia bloga, tak? Błędem była przesiadka według mnie potem z 6 na 6 plusa po pół roku, ale chciałem spróbować jednego i drugiego. Bo jak się okazało, po roku czasu przesiadłem się i tak na 6S plusa ze względu na większy aparat. Ale patrząc się na to wszystko realnie, okej, znaczy to ciężko tak ocenić. Ze względu na sensu finansowego, to powinienem był zostać na 5S-ie i dopiero się przesiąść na 7 plusa. I to byłoby wzorowe. A z drugiej strony tyle fajnych zdjęć mam z tych iPhone'ów przez te lata porobione. Prywatnych zdjęć, takich, którymi się nie chwalę, wiesz, jakieś rodzinne i tak dalej, że gdybym miał 5S-a, to bym żałował. Tym bardziej tam z tego trybu portretowego i tak dalej też mam kupę fajnych zdjęć porobionych i po prostu miałbym, nie miałbym tych zdjęć. Ale moim zdaniem najlepszym takim, kiedy wszedł stały w ten, że przycisk home się nie ruszał, to było w 7, prawda?
Tak.
I plus oni zmienili wygląd tyłu, że ten obiektyw w końcu ładnie wyglądał, a nie tak paskudnie jak w tym 6 i 6S. No to był...
Czy on ładnie wygląda?
No ładniej niż ten taki pryszcz, który był na tym. Dla mnie przynajmniej.
Pryszcz. Mój pryszcz. Podwójny pryszcz. No tak.
Także mogłem, rozsądnie było pozostać przy 5S-ie, przesiąść się na 7, a powiem ci, że już w zasadzie w ogóle nie wpinam kabli do tego, do dziesiątki, do ładowania. Mam przy łóżku, mam tą ładowarkę Samsunga, tą taką...
A właśnie, o indukcji pytaliśmy. No.
Powiem ci, że indukcja jest ogólnie do kitu, bo nawet nie wiesz, ile będzie się ładowało. To warto z tego korzystać tylko wtedy, kiedy chcesz doładować sobie telefon. I nie
czemu nie wiesz, ile będzie się ładowało? Co to znaczy?
No bo nie wiesz, no bo jak testy robiłem, no to wiesz, pełne ładowanie może ci zająć od 2,5 do 4 godzin. Zależy, jak równo telefon leży i prędkość wiatru w danym momencie jaka jest i czy słońce świeci, czy nie. To jest loteria. No po prostu nie da się tego zmierzyć, żeby mieć powtarzalne wyniki, bo wystarczy, że lekko przesunięty jest telefon względem tego coila, tej cewki w środku i już się wolniej ładuje.
Czyli to jest taki jak na razie bajer.
To jest bajer, powiem ci. I tak, na przykład w tej chwili na biurku mam drugi stojak, tę ładowarkę taką stojącą właśnie indukcyjną, więc stawiam go sobie, po prostu on się ładuje w międzyczasie. Nie zależy mi na tym w ogóle, żeby się ładował równocześnie, bo tu mam obok mam taki stojak zwykły, że nie ładuje się, tylko po prostu sobie stoi telefon. No. Więc zamieniłem jedno na drugie tak naprawdę. I to okej, on mi się trochę doładuje. W samochodzie też mam już indukcyjną, bo akurat jak przesiadłem się chyba tydzień po tym, jak się przesiadłem na dziesiątkę, to mi się popsuł uchwyt w samochodzie. Więc chciałem od razu taki z indukcyjnym ładowaniem i też działa, więc mnie tam ładuje w trakcie podróży, więc zawsze gdzieś mi się parę procent ten telefon doładuje, bo to ładowanie jest wolne jak cholera.
No ale to w samochodzie to akurat ma sens, wydaje mi się, bo nie masz tego kabla, który ci zwisa.
To jest wygodne, właśnie to jest wygodne, że wstawiam telefon tylko do tego, do stojaczka, zaciskam te brzegi i nie muszę nic podpinać, bo zawsze musiałem podpiąć no. od spodu jeszcze kabel, a ty nie muszę, po prostu go wstawiam, on się ładuje, to jest wygodne. W nocy, w domu, na biurku czy na tym, to mi jest to obojętne. Wiesz co, mogę wpinać, mam stojak taki 12 South chyba, ten taki aluminiowy, który jest na iPada mini właśnie albo na iPhone'a i z niego korzystałem dotychczas i szczerze, nie miałem problemów z celowaniem w tą wtyczkę, nawet po ciemku i podobnie. No teraz nie muszę celować, tylko po prostu go stawiam, ale nie robi mi to żadnej różnicy. No i więc nie wpinam żadnego kabla, on po prostu się ładuje, ale też gdybym miał takie większe potrzeby, że często potrzebuję się doładować dużo, szybko i mi na czasie zależy, to bym korzystał z kabla wtedy, a nie z indukcyjnie. Więc nie zmieniło to specjalnie życie dla mnie, ta zwiększona niby wygoda.
Ja wiem, czy to jest wygoda. Nie wiem. Leży telefon, ładuje się, chcę coś sprawdzić, muszę go podnieść, okej, znowu się nie ładuje, no to znowu go kładę i tak nie wiem, czy to jest takie fajne.
Ja jestem, jeżeli indukcyjna, to tylko stojąca, czyli typu stoi mi na biurku obok mnie telefon, jeżeli się on, to jest fajne, on sobie stoi, ładuje się, jeżeli przyjdzie powiadomienie, to ekran się podświetla, prawda? To jeżeli ja odwrócę wzrok w kierunku telefonu, to powiadomienie mam jakby schowane. Nie wiem, co jest. Widzę tylko aplikację, treść powiadomienia jest ukryta. Spojrzy się na telefon, on w tym momencie od razu się odblokowuje, bo rozpoznaje mnie po Face ID i pokazuje mi treść. Mogę tam sobie ewentualnie palcem, wiesz, dotknąć go i tak dalej, coś więcej muszę zrobić, no to muszę go podnieść.
No to jest spoko opcja, to tak, no ale tak czy siak mówię, indukcyjne ładowanie to w samochodzie faktycznie chyba ma największy sens w domowym użytku. Jeszcze jak ty mówisz, że to jest takie wolne, to no możesz, wiesz, spotkać się z znajomymi, tak. Powiedzieć, hej, mam, fajnie, używasz? Nie.
W praktyce, wiesz co, w praktyce on mniej więcej ładuje się tak samo szybko, jak gdybyś wziął tą standardową ładowarkę 5-watową, która jest w zestawie. I z niej korzystał. To jest porównywalna prędkość ładowania przez indukcję. Tą, zakładając, że masz tą ładowarkę taką, co daje 7,5 wata, bo są też 5-watowe, które są wolniejsze niż
5-watowe. I jaki jest koszt takiej ładowarki?
Wiesz co? Musiałbym sprawdzić, ale od mniej więcej 100 zł do 300.
No to jeszcze jest świetna cena w porównaniu do tej Apple'owej.
Test ładowarek Qi. To są ładowarki Qi. Ja powiedziałem, jeżeli powiedziałem QI wcześniej, to przepraszam, to jest Qi. Dobrze, zacznę od najtańszej. Mili robi Magic Plus Wireless Charger 99 zł. PNY 170 zł. Nilkin 134. To są wszystko płaskie ładowarki, nawet gdzie leżą.
Ty, ale poczekaj. A czy do nich jest kabel?
Zależy. Do większości jest kabel dołączony, ale do większości nie ma zasilacza.
Czyli czego nie ma?
Zasilacza, czy tego, co do ściany wpinasz, żeby mieć prąd.
Czyli generalnie wchodzi taniej niż kupno kabla. Kabel Apple'owy kosztuje ile? 170 zł?
Nie, no co ty. To USB chyba kosztuje tyle. 40 czy 80 zł kosztuje Lightning?
No to króciuteńki, tam nie wiem, półmetrowe, to ma sensu w ogóle.
A ja to jaki ty byś chciał?
Przynajmniej metrowy. Czekaj. Lightning, no masz 100 zł metrowy. 100 zł metrowy, a no to dwumetrowy 150 zł. No to
słuchaj, realnie z tych wszystkich ładowarek, które przetestowałem, uważam, że najlepsze są, a przetestowałem ich w sumie chyba 9. Najfajniejsze są dwa Samsungi. Jest Samsung bezprzewodowy, który był wypuszczony przy okazji premiery Galaxy S7 i S7 Edge, więc to starsza ładowarka, ale ona jakby wspiera te 7,5 W. I ona jest na sztywno stojąca, zawsze stoi, musi stać. I ona kosztuje, ona jest fajna, jest plastikowa z takim gumowym pierścieniem, nie jest to jakiś super wypas, jeśli chodzi o jakość, ale jest ok. Ona kosztuje 235 zł, 190 zł, przepraszam. Około, bo tam się zmienia ta cena. Najfajniejsze jest ta, co z S8-ką wyszło. Masz taką matę, taką skórę, potem ktoś powiedział, że ja myślę, że to jest skóra, ale to jest jakiś taki silikon, czy coś w tym stylu, który powoduje, że telefon się nie ślizga na tym. Ono jakby się lekko się lepi telefon do tej powierzchni, więc to jest fajne, to jest plus akurat. I go można złożyć albo, czyli może być na płasko, że jak chcesz telefon na płasko kłaść, albo możesz zrobić z niego stojak. On ma taki mechanizm, że po prostu wstaje. Ja używam go w pozycji stojącej tylko i wyłącznie i uważam, że ten Samsung jest najlepszą dostępną ładowarką z tych, które widziałem, a przeglądałem praktycznie wszystkie.
No, że widzę, że są tylko czarne, a nie jest też biała.
No. Jest biała jeszcze. No i kosztuje 235 zł. Niestety ten silikonowa mata kurz brzydko łapie.
Aha, 1 amper. 1 amper to tu jest za 149 zł.
Co konkretnie?
Ta ładowarka Samsunga, o której mówisz, podejrzewam. Czy to jest ta, czy to nie jest ta? Zobacz. Linka.
Gdzie mi go wrzuciłeś?
Na Discorda.
W którym miejscu? A, w ogólnym. Mhm. A, no to jest ta od S7, a to widzisz, 150 zł.
150 zł, no.
No to potaniała troszkę, no.
Dobra cena.
Wiesz co, biorąc pod uwagę, że stacja dokująca Lightning do iPhone'a, Apple'owa kosztuje 250 zł, to nie jest drogie, no. Ale ten Belkin na przykład, w ogóle te dwie ładowarki wspierane przez iPhone'a oficjalnie, czekaj, wpiszę tutaj to Qi, był chyba Belkin i Mophie. Jest podkładka do ładowania bezprzewodowego Belkin Boost Up Wireless Charging Pad za 289 zł i Mophie też za 289, ta sama cena. To wziąłbym bez wahania Mophie, ale ta Mophie ma jedną ogromną wadę.
Jaką?
To nie jest kabel USB z tyłu. Wszystkie te ładowarki Samsungowe czy inne mają albo USB-C, albo micro USB. Mhm. Czyli jakikolwiek kabel wpinasz i czy tam jakikolwiek, który spełnia standard. Wpinasz i jesteś w domu, a ten Mophie niestety ma jakiś swój własny kabel.
No tak, i własną ładowarkę.
Tak, więc musisz jeździć z tym konkretnym. A jeżeli ja biorę na przykład, jak ja jadę w podróż, mam tą taką ładowarkę, która ma ładowarkę do MacBooka i dodatkowo ma taką przystawkę, że są 4 porty USB. Mhm. I normalnie w tym momencie mogę sobie wziąć tego Samsunga i sobie wpiąć go po prostu tam do portu USB. Nie muszę brać ładowarki kolejnej, a tutaj z Mophie musisz, więc to bez sensu. To raczej taka domowa jest, nie do wożenia, ale jakościowo jest bardzo ładne. Także Bayer, no osobiście bym przesadnie się tym nie przejmował, ani nawet chyba w to bym nie inwestował.
Coś do pochwalenia się i tyle.
No, dokładnie. Dobra, coś jeszcze mamy do poruszenia względem dziesiątki?
Czekaj, Face ID, aparat. Chyba nie, bo ani moi chyba nie będziemy rozmawiać.
No ciekawy jestem, kiedy te nowe animoji zaprezentują w tym tempach. Czy już było? Nie, 10.3 jest beta dalej, prawda? Teraz beta 2 chyba jest.
Beta 2 jest i nie powiem ci, bo nie wiem, bo nie mam, więc dziesiątki, więc nie wiem, czy są nowe, czy nie.
One chyba mają być. O, a ta 230 zł kosztuje w tym sklepie, co mi podesłałeś. To jest tyle samo, ja tam mówię 235. Tyle samo. A, jedna rzecz, na którą trzeba uważać na tych płaskich ładowarkach. Telefon wibruje, jak przychodzą powiadomienia. Jest śliski, jest płaski i niektórym osobom się ześlizgnął. Na przykład chyba Federico Vitici się ześlizgnął z ładowarki zaraz na początku i spadł. I pękł.
Oj.
Szyby sobie potłukł.
Koszt wymiany? Nieopłacalny pewnie.
Nieopłacalny.
No, myślę, że sugestie odpowiednio do Apple popłynęły. Na przykład wyłączanie wibracji podczas ładowania indukcyjnego. W sumie nie głupie. Mogłoby być tak.
Ale wiesz co, to powinno być z automatu. Jeżeli się jeżeli on ładuje się przez Qi, to powinien w tym momencie powinieneś móc mieć opcję tam, że jeżeli ładujesz się przez bezprzewodowo, to wyłącz wibrację.
No tak, dokładnie.
Prosta funkcja. Powinien móc to sam robić.
No spoko. Nic, słuchaj. iOS 12 będzie.
Dojechała przed chwilą, akurat zanim zaczęliśmy nagrywać, kurier przyjechał. Dostarczył mi Raspberry Pi.
O, proszę.
Ruszam z projektem, słuchaj, w ogóle. Wszedłem, jedną tylko ciekawostkę, jeszcze nie będę zdradzał, co z tym robię, ale jak, czekaj, otworzę stronę i ci podeślę linka. Jak, powiedz mi, źle. Już wchodzę, Raspberry Pi i tu ci pokażę zdjęcie i ja po tym zdjęciu sobie dodam jedną rzecz. Nigdy w życiu Raspberry Pi nie widziałem na żywo.
Nie?
Nie.
Okej. Okay. Czyli co, szok?
Tak, ale czekaj, znajdę ten model, który... to czekaj, muszę wejść tutaj. Okej, okay, i teraz ci pokażę. Dobra. Nie, to jest sama obudowa. Gdzie jest zestaw? Tu jest zestaw. To. Dobra, już ci ślę linka. W Discordzie na privacie puszczę. A, bo dobra, wrzucę w tym samym miejscu co ty mi. Zobacz sobie na to. Spójrz na to zdjęcie. Jest tam dla rozmiaru podana... Znaczy, widzisz tą ładowarkę, prawda?
Jest ale ładowarka. To jest zero, to nie jest trójka.
To jest zero.
Okay.
I widzisz na zdjęciu tą ładowarkę. I ja na tą ładowarkę nie patrzyłem. Widziałem, że ona jest na tym zdjęciu, ale nie patrzyłem. I widzisz tą obudowę do samego Raspberry Pi, prawda? Tą taką biało-czerwoną. No. Tak. Ja byłem przekonany, że to jest wielkości mniej więcej iPhone'a. Byłem święcie przekonany, że to jest mniej więcej wielkości takiego 4,7 cala iPhone'a. Słuchaj, to jest mikroskopijnie małe, w ogóle jak pudełko zapałek.
No.
Jezu, jestem w takim szoku.
To zwykłe Raspberry jest takie wielkości paczki papierosów może.
No.
Więc to maciupeńkie musi być.
No.
A ty zamówiłeś to zero?
Ja zamówiłem zero. Zamówiłem zero w komplecie z kamerą.
No, monitoring będziesz robił?
Będę sobie... Dobra, już powiem, co chcę zrobić. Chcę postawić rozbijana z HomeBridge'em. Tą kamerę spiąć przez HomeBridge'a, żeby miał w HomeKit'cie podgląd na iPhone'ie, na iPadzie i tak dalej. Oraz przy okazji będę oczyszczaczem powietrza sterował też przez HomeKit'a. Taki mam plan.
Czekamy na realizację.
No może dzisiaj chciałbym zacząć, nie wiem, czy zdążę dzisiaj, ale jak nie, to w przyszłym tygodniu na pewno będę ruszał temat. Także
no, to jest...
Takie hobby. Ale wiesz co, ostatnio, wczoraj, bo ja to zamówiłem sobie krótko po tym, jak się dowiedziałem, że w ogóle ten zestaw z kamerą istnieje. A dowiedziałem się o nim jakoś tydzień temu, znaczy zamówiłem sobie. Full disclosure, dogadałem się z chłopakami z Botlandu, że mi po prostu przysłali i szczegóły opiszę tej współpracy później. Ale tam panowie bardzo, bardzo w Botlandzie są bardzo mili, więc jakby nie, nikt mi nie płaci za to, żeby polecić ich sklep, ale to było pierwsze miejsce, do którego uderzyłem, jakby żeby. Znaczy zawsze tam chodzę, żeby patrzeć na Raspberry Pi i teraz miałem pierwsze doświadczenie jakby w cudzysłowie zakupowe z nimi, bo przeszedłem też tą całą procedurę zamawiania i zakładania konta, składania tam i też nie mam żadnych zastrzeżeń, więc jak chcecie coś z Raspberry Pi kupić, to sobie do Botlandu pójdźcie, bo jak to Faliszek na Twitterze zawsze mówi, przynajmniej mają na stoku i nie musisz czekać kilku tygodni na realizację zamówienia.
Yes.
Także to wczoraj wysłane, dzisiaj przyszło super sprawnie A w zeszłym tygodniu się dowiedziałem o tym, że jest ten zestaw, czyli z kamerą i że tą kamerę można spiąć z HomeKitem, więc od razu się tym zainteresowałem, bo to fajny patent. A i tak chciałem, inaczej, chciałem już jak tego swojego, ten oczyszczacz mi przyszedł, to i tak chciałem do HomeKita podpiąć i tak, bo po co mam przez aplikację korzystać, jak mogę mieć w HomeKicie wygodniej mi.
No to jest ten oczyszczacz
Xiaomi.
Xiaomi.
Tak. Tak, to tak.
Każdy niech sobie wybierze wersję, którą lubi.
A propos, dzisiaj jest jakaś promocja.
Promocja. Widziałem, ale to ktoś wpisał chyba, że to jest dwójka, tak? A czym się różni dwójka od 2S?
Nie jest. Oczyszczać jest wersja stara, jest wersja. Wersja. Nowa, czyli 2, to jest ta, którą ja mam, i jest wersja Pro, która jest pod jakimś tam względem gorsza.
A tam każda dobra cena, nie? 349 zł, około 10, a to już po zawodach. To chyba około 10 miało być.
Wiesz co, miało być 350 zł, wszedłem, teraz jest 549 zł. Uwaga, oferta promocyjna w ograniczonej ilości 100 sztuk.
100 sztuk, no to już.
Ale mieli 350 zł, zrobić jest 550. 550 to i tak jest dobra oferta. Ja bym brał, jak ktoś potrzebuje... To bym go brał. Mam go, ja wiem, z tydzień albo coś, jestem zadowolony. I chcę go właśnie wpiąć do tego HomeKita. Tak to jak już, jak się dowiedziałem o tym, że ten Raspberry Pi będzie z tą kamerą, no to nie chciałem mieć samej kamery na HomeKicie. Znaczy inaczej, nie chciałem mieć tego HomeKita stawiać Raspberry Pi tylko po to, żeby mieć Xiaomi na HomeKicie. Więc jak zobaczyłem, że to jest kamera jeszcze i coś jeszcze będę mógł zrobić w tym momencie, no to stwierdziłem, dobra, to biorę. Także taki patent.
Którą tu wziąłeś kamerę? Powtórz jeszcze raz.
Tą, co ci w linku. A nie, ja ci nie wysłałem w linku tej
kamery. No właśnie.
Wziąłem. Okej. Okay. Już ci wysyłam. Sekunda. Moduł i zestawy. Zestaw. O, ja wziąłem to. Już ci wrzucam linka.
Poszedł. A coś takiego, okej. Okay.
I to jest kamera, która działa również przy niskim, jak jest słabe oświetlenie. Ona w dzień przekłamuje kolory na maksa. Mm-hmm. To jest taka kamera jakby nie podczerwona, ale prawie nocna. Ale no, wieczorem, jak masz typu jedna żarówka się świeci, albo jakoś, wiesz, latarnia uliczna gdzieś tam rzuca trochę światła do mieszkania, to wystarczy, żeby ona widziała.
No, ale to ma spełniać inną funkcję, nie? To nie musi być.
To nie jest do tego
HD.
To takie pseudo bezpieczeństwo przy okazji, a nie wiem, może sobie to...
Kurczę, wiesz co, ja chyba też sobie kupię. Będę kontrolował króliki. No, dobry pomysł. Jest.
Ale wiesz co ci powiem, co fajnie, widziałem projekt teraz na Petapixel chyba się pojawił, albo gdzieś, w każdym razie w RSS-ach mi się przewinął. Ktoś właśnie z tej kamery wziął dokładnie ten zestaw tutaj, tylko tą nie czarno-białą, znaczy nie tą kamerę, jakby to się noir nazywa, tylko taką zwykłą, bo jest też dokładnie w tej samej cenie zestaw, ale z zwykłą kamerą, taką, co tylko tym działa. Ona lepsza jakościowo jest niby obraz, w sensie kolory i tak dalej. To ktoś wziął to, do tego dokupił obiektyw, który jest chyba przeznaczony do iPhone'a, taki teleobiektyw, który robi 12-krotny zoom.
No.
I za kilka, wiesz, w cudzysłowie kilka dolarów zbudował kamerę, do tego battery packa dokupił tylko, bo to do tego masz taką baterię przyczepianą dokupić sobie i z tego zbudował kamerę, którą montował w lesie w różnych miejscach i był jeszcze zamontowany tylko czujnik ruchu i jak się cokolwiek pojawiało, to ona albo kręciła wideo, albo robiła zdjęcia.
Wiesz co, Raspberry fajne jest to, że ogranicza się tylko twoja pomysłowość, nic więcej, nie? To jest świetne.
No właśnie, i słuchaj, wczoraj słuchałem ATP nowe, gdzie Marco właśnie mówił, że kupił sobie Raspberry Pi i chciał stworzyć sobie odtwarzacz muzyczny, czyli coś, co jest... Bo żona mu kupiła w prezencie gramofon, to się chyba nazywa, na winyle.
Tak, gramofon.
I irytuje go to, że trzeba wyjąć to z pudełka, znaczy pójść do półki, wyjąć z półki płytę wyjąć z pudełka, położyć ją, igłę położyć i tak dalej, i tak dalej. To za dużo czynności.
To jest ponoć najlepsze w tym wszystkim właśnie.
No i słuchaj, ale mu się to nie podoba. Więc on stwierdził, że wziął sobie tego Raspberry Pi i doczepił do tego czytnik kart, dokupił kartę dźwiękową taką, żeby lepszą jakość mieć, podpiął to pod jakieś tam audio swoje i napisał prosty skrypt. Nie, o tym nigdy nie pomyślałem, ale to fajny pomysł. Napisał skrypt, który wykrywa w momencie, w którym karta SD, czy tam on miał chyba kartę SD, tak, karta SD jest włożona do czytnika, bo ona się w tym momencie automatycznie w systemie Linux ją tam montuje, prawda?
Tak.
I on, on czekał, aż się pojawi karta. Jeżeli się karta pojawiła, to on w tym momencie zaczynał automatycznie odtwarzać z niej muzykę. I w momencie, w którym wyjąłeś kartę, to on przestawał, to pauzował w ten sposób. I to chciał używać jako taka, typu są goście i chcesz muzykę w tle puścić, no to chciał mieć jakieś takie karty SD tematyczne, poprzygotowywane z różną muzyką, które sobie po prostu wkłada i to automatycznie zaczyna grać. Tam jakieś tam problemy miał i tak dalej, ale najlepiej mu John powiedział, wiesz co, gdyby tylko na świecie istniały urządzenia, gdzie możesz powiedzieć im, hej urządzenie, otwórz mi taką muzykę albo playlistę. Po prostu tak, ale słuchaj, no fajny patent, kurczę, za jakieś grosze możesz sobie coś takiego zrobić fajnego. I mnie kusi w ogóle następny projekt. Będę kombinował, nie wiem, co mi z tego wyjdzie, ale chcę wziąć tego, poczekać to gdzieś do marca jeszcze. Może jakiś nowy model wyjdzie, Raspberry Pi z mocniejszym procesorem i zbudować sobie z tego taki mały desktop.
Podobnego... No to mówiłeś o tym, no. Ale czy to ma sens?
Kurde, wiesz co, jako takie hobby dla przyjemności.
Ale okej, okay. Nie no, myślałem, że...
sobie do monitora normalnie, tam kabel z tyłu puszczę po HDMI, żeby to się łączyło. Tylko problem jest taki, że mam monitor 4K, a to nie wspiera chyba tak wysoko. Wspiera 4K, ale przy 15 Hz, co jest trochę mało.
Myślę, że twój komfort był bardzo niski.
No, to jest to, co mnie martwi. Dlatego liczę na to, że się pojawi jakiś model szybszy trochę teraz. Zobaczymy.
Wszystko przed nami.
Ciekawe, co laptopy zrobią. Na zasadzie, że masz laptop, po prostu klawiatura z ekranem, gdzie możesz tam i jakiś schowek na Raspberry Pi.
To chyba większy sens ma już te laptopy połączone ze smartfonem Razer, tak? Bo to pokazywał teraz na CES-ie, czy co to tam było?
A to możesz mieć kilka Raspberry Pi już różnie pokonfigurowanych, albo mieć...
No.
Nie wiem, co chodzi, albo mieć różne karty SD, po prostu wymieniać sobie, nie wiem. Nie chciałbym tego takiego rozwiązania, jak zrobiłem. To już inni wcześniej robili.
No to wiesz. Chociaż kurde, z drugiej strony, to jak masz takiego iPhone'a w kieszeni, to jest kurde mocniejsze niż niektóre komputery sprzedawane. Tylko wiesz, jakaś możliwość, nie wiem, dock czy cokolwiek, którego podpinasz go. Też masz komputer, tak? Co to chciał zrobić? Microsoft?
Microsoft. Znaczy nie pierwszy, tam chyba inni byli pierwsi, ale tak. Ja bym chciał tak, że mam de facto, jak jestem poza domem, to mam iPhone'a w ręce, w kieszeni, gdziekolwiek, wracam do domu i on po prostu, wiesz, automatycznie się łączy z klawiaturą, myszką, monitorem i mam w tym momencie jakby iPada takiego dużego. To w zasadzie Maca Mini w tym momencie, no.
No, dokładnie.
Może kiedyś to będzie.
Wszystko przed nami, zobaczysz. Będziemy mieli wszczepione telefony w ręce.
W mózgu.
Tak.
Wiesz co, tak zdaję sobie sprawę, że nie przedstawiliśmy ciebie.
Mnie? No. Ja jestem człowiekiem z internetu.
Wstydliwy duchu.
Tak, dzień dobry. Dzień dobry na koniec.
Dzięki w takim razie, słuchaj, i obiecujemy, że postaramy się coś, kilka słów powiedzieć jeszcze o HomePodzie.
Tak.
Pozytywne będą?
Pozytywne? Nie wiem. Bardzo ładne akcesorium do pokoju, upiększające wnętrze. Chyba w naszym przypadku nieużyteczne.
Ja chcę z tą iMacu Pro powiedzieć, bo wiem, że prawie go kupiłeś i nawet nadal się wahasz.
Nie, już się nie waham. Czekam na... No wiesz na co.
Dobra, to już nic nie ma w takim razie. I zdradzisz później, na co czekasz.
Tak, dobrze. Tak zróbmy.
To dzięki, do usłyszenia.
Dziękuję, pa. Thank you.